Czwarty dzień czerwca, dzień symboliczny, ale także dzisiaj, 4 czerwca, doszło do, jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, aksamitnej rekonstrukcji rządu. Z rządu odeszli Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Beata Kempa, Joanna Kopcińska i rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. W ich miejsce powołani zostali nowi ministrowie, a z nami jest pan profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, te zmiany, które nastąpiły przede wszystkim w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, choć nie tylko, bo na przykład z rządem pożegnała się Teresa Czerwińska, minister finansów. No i spójrzmy, kto jest nowy w rządzie. Jacek Sasin z przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów stał się wicepremierem, Marian Banaś ministrem finansów, ministrem rodziny Bożena Borys-Szopa, Dariusz Piątkowski minister edukacji narodowej, Elżbieta Witek, MSWiA, Michał Dworczyk, Michał Woś także będą członkami Rady Ministrów. Jak pan ocenia te zmiany?
No to trudno nazwać zmianami w sensie strukturalnym, ideowym. Oczywiście personalnie są to zmiany, natomiast wszyscy główni politycy PiS-u podkreślają, że to jest jedna drużyna i nieprzypadkowo te zmiany zostały nazwane aksamitnymi. Czyli takimi, które wynikają nie z jakichś klęsk, jakie dotychczasowi ministrowie ponieśli, jakichś kataklizmów, tylko po prostu zostali oni przeznaczeni do innych zadań. Natomiast ci, którzy przyszli, po pierwsze, to są ludzie, którzy zazwyczaj byli już związani w jakiś sposób z rządem jako jego wiceministrowie, bądź ludzie ze ścisłej elity pisowskiej, więc tutaj, no poza personaliami, to tutaj trudno mówić o jakichś zasadniczych zmianach w kierunku czy w zamierzeniach. To jest po prostu, jak zostało to podkreślone, drużyna partyjna, która ma działać na rzecz partii, więc zmiany, ale nie zmiany tak naprawdę.
Pan prezydent, kiedy wręczał nominację, mówił: chcącemu nie dzieje się krzywda, więc to też oddaje pewnie klimat tych zmian. A stanowisko wicepremiera dla Jacka Sasina, on do tej pory był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów, to jest takie, jak mówi się w kręgach Prawa i Sprawiedliwości, nawiązanie do pozycji, którą miał świętej pamięci Przemysław Gosiewski, koordynując pracę całości Rady Ministrów, powodując, żeby nie było wpływów zewnętrznych, a równocześnie, żeby z wewnątrz nie wyciekały różne sprawy.
No tak, to można chyba porównać do takiego policjanta, który ma pilnować, żeby po prostu było wszystko w porządku i tych przepływów, żeby nie było. Pamiętajmy, że Przemysław Gosiewski, świętej pamięci Przemysław Gosiewski, oczywiście był bardzo skutecznym politykiem. On był przedstawiany w mediach, no był taki czas, jako postać, no powiedzmy sobie, może nie z pierwszych stron, ale jednak był bardzo skuteczny i wiemy o tym, że swoją rolę w tamtym okresie w pierwszym rządu PiS-u odegrał. No zobaczymy, czy Jacek Sasin wejdzie w rolę Przemysława Gosiewskiego i czy rzeczywiście będzie tak sprawny jak tamten polityk, po którym ja sądzę, że zostało naprawdę bardzo dużo dobrej pamięci.
Panie profesorze, bulwersujący wpis pana profesora Jana Hartmana na jego blogu napisał, że PiS wygrał i nadal będzie wygrywał, dlatego że jest partią zalecającą się do niższych warstw społecznych, które odznaczają się nie tylko niższym kapitałem kulturowym, lecz również niższym kapitałem moralnym. A więc mówiąc po naszemu, odwołuje się tylko do ludzi, nie tylko do ludzi kulturalnych, lecz także do chamów i prostaków. Jeśli nie stawimy czoła chamowi, to nie uda nam się stworzyć etycznego i kulturalnego społeczeństwa. Dlaczego te tak zwane elity, establishment, może nie wszyscy, ale wielu, tak bardzo dzieli społeczeństwo i używa inwektyw wobec tych, którzy demokratycznie dokonują wyborów w wyniku procedur przecież, na które przewiduje konstytucja, na którą się powołują, przepisy prawne. Dlaczego tak jest, że jednych, którzy myślą inaczej niż my, odsądza się od czci i wiary?
Pamiętajmy, że ten proces dzielenia
rektoratu jest właściwy dla wszystkich polityków. To jest kwestia tylko pewnej delikatności i umiejętności przekazania tej podstawowej wiedzy, którą już kiedyś zauważono, ten kazus profesora i Drwala, że wielki profesor i mały Drwal mają jeden głos. Ich głos w demokracji znaczy równo, więc tutaj myślę, pan profesor Hartmann ubrał w bardzo złe słowa, jak na etyka to są bardzo dziwne słowa, ale ubrał podstawową prawdę, że rzeczywiście społeczeństwo jest podzielone, społeczeństwo jest dzielone i z tego świat polityki korzysta. Szkoda tylko, że no właśnie w takiej formie, bo wygrażanie komuś i wyzywanie od chamów i postaków nie jest językiem koncyliacji, jest językiem podziału, więc jakby w ten sposób, dążąc do jedności, jak rozumiem, pan profesor Hartmann dokonuje kolejnych podziałów i to z delikatnością tego Drwala, który siekierą drzeworąbie. No, pozostaje to chyba bez komentarza. Myślę, że każdy rozsądny, normalny człowiek potrafi sobie zdanie na ten temat wyrobić.
Dzisiaj mamy do czynienia z dwoma chyba konkurencyjnymi jednak obchodami 4 czerwca. W Warszawie to jest przede wszystkim Senat i pierwsze wolne wybory do Senatu w roku 89, a w Gdańsku świętują samorządowcy. Dzisiaj także wystąpienie pana byłego premiera Donalda Tuska. Jak pan postrzega też taki podział Polska centralna, Polska samorządowa?
To jest, wydaje mi się, że to jest podział raczej w świecie polityków, dlatego że każdy normalny człowiek doskonale wie i rozumie, że bez samorządu nie ma jedności państwa, bez jedności państwa nie ma samorządu. To politycy kreują podziały. I jak sądzę, ojciec nawiązuje do tego programu, który Platforma Obywatelska przedstawia, takiej totalnej decentralizacji państwa.
Chociaż odżegnują się jednocześnie od tego programu, bo Jan Grabiec powiedział, że ta decentralizacja no to nie ma nic wspólnego z Platformą Obywatelską.
Być może, ale to mówimy tutaj o takim przekazie medialnym, ale to pokazuje, jak daleko świat polityki odszedł od problemu zwykłych ludzi, dlatego że nie jestem przekonany, więcej jestem pewien, że normalnego, statystycznego Polaka to naprawdę niewiele interesuje i niewiele obchodzi. I jeżeli nie będzie tej refleksji na poziomie takim podstawowym, właśnie w odniesieniu do rzeczywistości, jaką ona jest, to będziemy obserwowali nie tylko takie rzeczy jak podziały polityczne, że jeden obóz polityczny obchodzi jakieś święto tu, a drugie tam, nie ma tej łączności, nie ma tej jedności, nie ma nawet chęci nawiązania jakiegoś dialogu ponad podziałami. Jest to bardzo symptomatyczne, ale jak tak się przypatrzymy polskiemu życiu politycznemu, to ono już od kilkunastu lat tak niestety nie wygląda.
Aleksandra Dulkiewicz, pani prezydent Gdańska, powiedziała dzisiaj właśnie na tych uroczystościach tak, że jeżeli jesienią tego roku Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to myślę, że my samorządowcy możemy pakować swoje zabawki, albo one zostaną za nas zapakowane, bo samorządu już w Polsce nie będzie. Jeżeli tak mówi samorządowiec, prezydent dużego i dosyć symbolicznego jednak miasta, opowiadając się też za konkretną stroną polityczną, przypomnijmy, została wybrana prezydentem w wyniku śmierci świętej pamięci Pawła Adamowicza. Prawo i Sprawiedliwość wtedy nie wystawiało kontrkandydata. Jak to rozumieć, takie słowa pani Aleksandry Dulkiewicz? Czy one łączą, czy dzielą?
Ja myślę, że to jest histeria mająca na celu przede wszystkim takie wzbudzenie polityczne, żebyśmy my zaczęli się zastanawiać, mówię my, Polacy, zaczęli się zastanawiać, a może jest w tym jakaś prawda, może rzeczywiście. Powiedzmy w ten sposób, jest konstytucja, jest system państwa, on jest, nikt go nie zmienia, nie ma na razie takiej możliwości i raczej nie sądzę, żeby była. I jak sądzę, system ten zostaje utrzymany, będą samorządy, są, były, są, będą. Myślę, że akurat pani prezydent Dulkiewicz tutaj w swoich wizjach jest zbyt kasandryczna i zbyt powiedziałbym, czarno widzi rzeczywistość, dlatego że nie słychać w Polsce, aby jakakolwiek siła polityczna chciała zlikwidować ustawę o samorządach i chciała prowadzić jakieś, nie wiem, rządy na wzór francuski, bo przecież doskonale wiemy, że w Europie
są państwa, gdzie samorządy są bardzo minimalne. To jest układ ściśle centralistyczny, na przykład w Republice Francuskiej, więc chyba w Polsce nikt Francją być nie chce.
Chociaż dzisiaj, kiedy Donald Tusk ma mówić w Gdańsku, to właśnie pani prezydent Gdańska wzywa, jak mówi, najważniejszego gdańszczanina i Polaka w Europie do tego, żeby zaraził Polaków wizją demokratycznego państwa prawa, państwa zdecentralizowanego.
To jest polityka, to jest ta chęć jakby włożenia w dyskurs polityczny nowych haseł i jak nie udało się z konstytucją, nie udało się z praworządnością, nie udało się z innymi tego typu sprawami, z demokracją, no to teraz będzie wałkowane przez 7 miesięcy słowo samorządność, słowo decentralizacja. Trzeba mieć taki zdrowy rozsądek i właściwie proporcje między tym, co jest centralne, a tym, co jest lokalne. I myślę sobie, że w Polsce dzisiaj mamy może nawet zbyt rozbudowaną samorządność niekiedy. To jest pewnym paradoksem, ale tak jest. I warto byłoby jednak się zastanowić po prostu, co jest dobre dla takiego zwykłego, statystycznego Polaka. Ta właściwa proporcja. Zbytnia decentralizacja prowadzi zawsze do problemu, do chaosu. Ja tylko tutaj naszym słuchaczom przypomnę, mieliśmy kiedyś jedną firmę Polskie Koleje Państwowe, ona się później podzieliła, z tego co pamiętam, na 27 podmiotów. Jakie z tego tytułu są problemy? No nie wiem, czy byśmy chcieli rzeczywiście, żeby w Polsce było tak naprawdę 16, no, tak naprawdę niezależnych od siebie organizmów. To chyba nie w tą stronę i nie tędy droga.
Panie profesorze, w kampanię do Parlamentu Europejskiego w Polsce po stronie Koalicji Europejskiej bardzo mocno zaangażował się Donald Tusk, szczególnie na finiszu tej kampanii. Koalicja Europejska przegrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj Donald Tusk ma przemawiać w Gdańsku. Pana zdaniem, co powie?
Myślę, że nic nie powie innego od tego, co mówił przez ostatnich kilka miesięcy na różnych spotkaniach, czy w Warszawie, czy w Poznaniu. Sądzę, że będzie to po części autopromocja, po części próba, czy silna wręcz próba uderzenia w obóz rządzący, jakieś takie wizje, a być może mówiło się o tym, że będzie próba powołania nowego ruchu politycznego. To wszystko może być w jednej całości. Myślę sobie, że widząc dotychczasowe dokonania pana premiera Tuska, mimo wszystko możemy być spokojni, że nic takiego wielkiego się w Polsce po tym przemówieniu złego nie stanie.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.